Dzień dobry, kłaniamy się Państwu. Łukasz Warzecha.
I Jakub Dymek, dzień dobry.
I trochę nietypowo, bo w poniedziałek zwykle nasze programy, chociaż nie zawsze, ukazują się we wtorki, ale postanowiliśmy działać szybko, bo rzeczywiście wydarzenia bardzo przyspieszyły. No i jak Kuba przed programem zobligował mnie, muszę tu przypomnieć, że właściwie większość tego, co się teraz dzieje, my omawialiśmy przynajmniej na zasadzie wariantu, który może się zdarzyć, a przed niektórymi rzeczami wręcz ostrzegaliśmy, czy zapowiadaliśmy je, jeżeli chodzi o możliwe działania amerykańskiej administracji w naszym programie. I jak Państwo sobie przejrzą, nawet jak Państwo spojrzą, czy posłuchają ostatniego, poprzedniego programu, to zobaczą Państwo, że chyba mamy tutaj dobre intuicje i nasze oceny bywały celne. No ale dlaczego tak na szybko wyjaśnię? Bo dzieje się, to nie jest tak, że sprawa się zakończyła. To znaczy my dzisiaj będziemy, oczywiście nie wyjaśniłem tego, ale myślę, że to jest jasne, będziemy mówić w zasadzie wyłącznie o tym, co wynika z amerykańskiego ataku. I celowo używam tego słowa, nie mówię o akcji, nie mówię o działaniach, tylko mówię o ataku, amerykańskiego ataku na Wenezuelę i uprowadzenia prezydenta, a niektórzy mówią dyktatora Maduro, ale przecież wszystko teraz jeszcze się dzieje. To znaczy ja mam wrażenie, że ta łatwiejsza z punktu widzenia organizacyjnego część została przeprowadzona, czyli właśnie atak plus uprowadzenie Maduro. Natomiast ta trudniejsza część, czyli co dalej z tym zrobić, no to dopiero jest przed Amerykanami i zobaczymy, jak oni sobie poradzą. Ale może do tego przejdziemy dalej, bo ja bym chciał zacząć naszą rozmowę od zastanowienia się nad, i przepraszam, znów będę mówił coś, co się w naszym programie wielokrotnie pojawia, bardzo płaskimi, mało wnikliwymi, sztampowymi, kalkowymi reakcjami na tę sytuację, jakie pojawiły się w Polsce. Ja tu odnotowałem dwa ich rodzaje. Pierwszy rodzaj to jest ten, w którym część osób, to głównie są osoby gdzieś tam z kręgów PiS, powiedzmy, mówią albo politycy, bo to i komentatorzy, politycy, również osoby aktywne w mediach społecznościowych, mówią: świetna sprawa. Trump znakomicie zadziałał, bardzo dobrze, że obalił tego wstrętnego komucha Maduro, to ja się akurat podpisuję, bo też uważam Maduro za wyjątkowo wstrętną postać, ale to odkładam na bok, dobrze, że go obalił i to jest uzasadnione działanie, właściwie na tym możemy skończyć, prawda? Trump pokazał, że ma jaja, super, super. A druga frakcja to są ci, którzy mówią: straszne rzeczy się stały, prawo międzynarodowe podeptane, tego nigdy nie było, panie, co teraz będzie? Przepraszam, no, się śmiejesz, ale ja to trochę oczywiście karykaturalnie oddaję, no ale tak to wygląda. Tymczasem parę rzeczy wydaje mi się, może się ze mną nie zgodzisz, nie ulega tu wątpliwości. Pierwsza rzecz jest taka, że Stany Zjednoczone rzeczywiście złamały prawo międzynarodowe. Przede wszystkim wskazuje się tu na artykuł 2 Karty Narodów Zjednoczonych. Oczywiście ja wiem, że interpretacje tego artykułu są różne. On celowo jest napisany w taki nie do końca precyzyjny sposób. Jedni uważają, że bardziej zawężająco powinno się go traktować, inni, że bardziej rozszerzająco. No jednak konsens wśród osób zajmujących się prawem międzynarodowym jest taki, że było to działanie bezprawne w świetle Karty Narodów Zjednoczonych. Do tego jeszcze możemy dodać ten dosyć chyba kuriozalny aspekt, którym jest uprowadzenie głowy obcego państwa i postawienie jej przed amerykańskim sądem, a przecież jako żywo jurysdykcja sądów danego państwa nie sięga głów innego państwa. No to jest trochę na tej zasadzie, jakby, nie wiem, Polska chciała postawić przed polskim sądem Olafa Scholza za ówczesne działania państwa niemieckiego. No to po prostu nie ma takiej możliwości. Znaczy,
są tacy, nie którzy ma. By chcieli.
Są tacy, którzy by chcieli, tak, nie mam wątpliwości. Więc to jest pierwsza kwestia. Druga kwestia jest taka, że prawo międzynarodowe, o czym myśmy mówili też znowu wielokrotnie w naszym programie, było używane zawsze jako instrument silniejszych. I to nie jest tak, że to jest jakiś przełom, że to jest coś wyjątkowego. Może ja bym powiedział, że wyjątkowa tutaj jest taka ostentacja, z którą ono zostało złamane. Ale nie jest wyjątkowy sam fakt, że zostało złamane. Więc w tym sensie to nie jest przełom. I teraz trzecia rzecz, i to jest może już bardziej do dyskusji, to nie jest taki jednoznaczny fakt, ale moim zdaniem bardzo istotne. To, że stało się to na tej zachodniej półkuli, którą nowa strategia bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych uznaje za tę sferę, w której Ameryka ma prawo działać, ma prawo ją sobie ustawić tak, jak chce, jest bardzo znaczący i powoduje, że można trochę inaczej odczytywać właśnie to działanie. Czyli to nie jest, może tak być, ja nie mówię, że na pewno tak jest, to nie jest pokazanie, Stany Zjednoczone nadal są hegemonem i poustawiają wszystkich na świecie, tylko to jest pokazanie, bardzo serio traktujemy ten rozdział naszej strategii, który mówi o zachodniej półkuli. I zaraz pewnie będziemy rozmawiać o tym, co z pojęciem nation building i co z pojęciem, co z pomysłami na ustawianie innych krajów na modłę Ameryki, co przecież w tej samej strategii było krytykowane. I ja to odebrałem, rozmawialiśmy o tym w naszym programie, jako jednoznaczną krytykę sposobu myślenia neokonserwatystów, tych z epoki George'a Busha, George'a W. Busha, pierwszej jego kadencji zwłaszcza. No tylko, że czy tu mamy nation, będziemy mieli nation building? No właśnie nie wiemy, co będziemy mieli, a nawet jeśli to będzie, to może raczej oil drilling building niż nation building. No bo pamiętajmy, że mówimy o kraju, który ma największe na świecie rezerwy ropy naftowej. I teraz ta ekscytacja, ale taka właśnie bardzo powierzchowna i płaska w polskiej klasie politycznej i komentariacie w ogóle nie uwzględnia, mam wrażenie, tych czynników i nie uwzględnia znów tego, co to dla nas oznacza. A dla nas to oznacza potwierdzenie, że jakakolwiek wiara A w porządek prawno-międzynarodowy, B w naszego wielkiego protektora, bezkrytyczna wiara, żywiona przez oba te obozy, jest po prostu błędem. Teraz ty.
Ja nie mam wiedzy, jaka była polska recepcja, i tu zdaję się na ciebie, ale mam pewną intuicję, która mówi mi, że lada moment, jeśli nie już, wrócą argumenty, które słyszeliśmy w przypadku inwazji Iraku. Bo skoro wróciła nawet broń masowego rażenia, którą rzekomo miał być szmuglowany z Wenezueli fentanyl, to sądzę, że i inne argumenty znane sprzed nieomal już ćwierćwiecza wrócą w tej dyskusji. A skoro tak, to sądzę, że warto przypomnieć przynajmniej trzy najbardziej podstawowe fakty, o których warto tutaj pamiętać. Po pierwsze, historycznie większość operacji zmiany reżimu, większość przewrotów inspirowanych z zagranicy okazywała się porażką. Liczyli to Lindsay O'Rourke, która miała taką znaną i nagradzaną książkę Covert Regime Change, czy badacz z Uniwersytetu George'a Washingtona Alexander Downes. Z ich szanowanych prac naukowych wynika, że większość operacji zmiany reżimu kończy się porażką. 60% w ogóle nie osiąga założonego celu, 70% nie udaje się nigdy utrzymać w sekrecie. Historycznie można znaleźć, uwaga, trzy przypadki w ciągu stulecia, gdy w wyniku operacji zmiany czy obalenia jakiegoś reżimu udaje się w ogóle zbudować demokrację. 55% w ogóle takich operacji kończy się tym, że w ciągu mniej niż dekady od obalenia reżimu dochodzi do kampanii masowych mordów ze strony władz państwa, nowych najczęściej zainstalowanych przez obcą interwencję, a w 40% przypadków prędzej czy później dochodzi w takim państwie do wojny domowej. Tyle
Kuba,
o skutecznym.
przepraszam, to jest fajna statystyka, ale nawet bez statystyki, no po prostu spójrzmy na to, co się we współczesnej historii działo tam, gdzie Amerykanie weszli, próbując robić nation building. Nie wiem, czy oni mieli chociaż jeden sukces, bo wydaje mi się, że żadnego. Irak, Afganistan, co, nie wiem, Kosowo, no do Kosowa nie weszli zresztą nawet na, że tak powiem, fizycznie, prawda? No.
Nie, historia mówi, że czterokrotnie w XX wieku to się udało, tylko w bardzo wyjątkowych przypadkach. To są Niemcy, Japonia, Panama i Haiti. Niemcy i Japonia, no to państwa, które miały boom gospodarczy, więc nie trudno było tam, i okupację amerykańską, więc nie trudno było tam utrzymać instytucje, nawet jeśli fasadowej czy kontrolowanej, to jednak demokracji. Panama, gdzie to się udało, choć nie na tyle, by 30 lat później Stany Zjednoczone po obaleniu Manuela Noriegi znowu nie groziły Panamie interwencją, to zaznaczmy. I Haiti, gdzie ten eksperyment przywrócenia demokracji załamał się po kilku zaledwie latach. 4 na 100 lat przypadków, gdzie w ogóle możemy mówić o tym, że jakiekolwiek instytucje demokratyczne przetrwały. Tak? Irak i Afganistan możemy potraktować wyłącznie tutaj żartobliwie, tak? No bo nikt w to, że faktyczna demokracja tam zaistniała i że przetrwałaby bez okupacji, nie wierzy. Więc ja przytaczam te statystyki trochę dlatego, by powiedzieć, że choć nie wiemy, co będzie następstwem każdej kolejnej interwencji, może, nie wiem, gdy Stany Zjednoczone odbiorą Grenlandię przemocą, to będzie tam lepsza demokracja niż była, no kto wie. Ale możemy potraktować historię i te przykłady, które już zostały w rzetelny sposób zbadane za pewien drogowskaz. Dlatego o tym mówię. Dobra, słucham cię.
Tak, tak, mów.
Po drugie, niezależnie od tego, co my myślimy o reżimie samego Nicolasa Maduro, który przynajmniej w ostatnich latach coraz bardziej zdawał się osuwać w jakieś odmęty nawet nie tyle radykalizmu, co wprost szaleństwa czy odmętów ogłupienia, to inwazji tej dokonano pod fałszywym pretekstem. A zatem, jeżeli Stany Zjednoczone mogą porwać Nicolasa Maduro za sponsorowanie wojny narkotykowej przeciwko Stanom Zjednoczonym, to Rosja może porwać premiera Estonii albo Polski za sponsorowanie zamachów terrorystycznych na terenie Federacji Rosyjskiej. I będzie to argument tak samo legalny czy uzasadniony, jak ten, który podniósł Donald Trump. Słowem, nie będzie ani legalny, ani uzasadniony. Dlaczego? Dlatego, że Wenezuela, który nie jest eksporterem fentanylu do Stanów Zjednoczonych, co najwyżej można powiedzieć, że tamtejsze gangi pośredniczą w eksporcie, w przemycie do Stanów Zjednoczonych, zatem raczej narkotyku elit, które generują nań popyt, a nie tego, który morduje amerykańskie klasy ludowe i białych mieszkańców dawnego pasa rdzy, ale przede wszystkim dlatego, że same Stany Zjednoczone nie ukrywają już, że nie wierzą w oficjalnie podawane przez siebie casus belli tej interwencji. To znaczy, albo każą nam wierzyć, że Maduro zagraża Stanom Zjednoczonym przez narkotyki, więc musimy go usunąć, żeby dostać jego ropę, albo odwrotnie. Maduro zabrał naszą ropę, więc musimy wykorzystać pretekst narkotyków, by go obalić. Ale żadne z tych wyjaśnień nie jest uczciwe intelektualnie nawet wobec tych, którzy chcieliby wierzyć, że ten pretekst był prawdziwy. On prawdziwy nie był. I o tym, dlaczego tak naprawdę na tej interwencji Amerykanom zależało, powiemy pewnie w kolejnych segmentach dzisiejszej rozmowy. No i wreszcie po trzecie, to jest kolejny przykład realizowania polityki wewnętrznej poprzez interwencje zagraniczne. Mamy w ostatnich dniach, tygodniach, miesiącach kolejne dowody na to, o czym i my w naszym programie rozmawialiśmy kilka tygodni temu, czyli po pierwsze te potrzebę małych zwycięstw, czy potrzebę łatwych zwycięstw, o których rozmawialiśmy w kontekście powrotu Kissingera do amerykańskiej polityki. Ja bym nazwał to w kontekście tego, co Stany Zjednoczone teraz robią, swego rodzaju doktryną nagrody pocieszenia. Gdy bowiem nie uda się Stanom Zjednoczonym rzucić na kolana Chiny za pomocą narzędzi wojny celnej, to przynajmniej spróbują rzucić Unię Europejską na kolana, tak? Gdy nie uda się powstrzymać Benjamina Netanyahu i doprowadzić do obalenia reżimu w Iranie, to przynajmniej zbombardujemy placówki programu jądrowego irańskiego, tak? No, gdy nie uda nam się wymusić tego, co chcemy na państwach Ameryki Łacińskiej, słowem, żeby na przykład nie przyjmowały już chińskich inwestycji, a ledwie kilka dni przed amerykańskim porwaniem Maduro, Wenezuela i Brazylia podpisywały kolejne umowy z Chinami, to przynajmniej porwiemy prezydenta pod fałszywym pretekstem kraju, który gdzieś tam znajduje się w chińskiej orbicie. I tych łatwych zwycięstw, tych nagród pocieszenia, tych małych wojen, jak powiedziałby Kissinger, odnajdujemy w tej polityce coraz więcej. Ciekawe jest to, i tu kończę, i będę to rozwijał w kolejnych częściach naszej rozmowy, że te Małe wojny, te łatwe zwycięstwa, te nagrody pocieszenia, po które sięga amerykańska administracja, coraz bardziej odpowiadają kolejnym kryzysom w polityce wewnętrznej. Słowem, im bardziej jakiś problem w polityce wewnętrznej dokucza administracji, tym bardziej próbuje go ona zrekonceptualizować jako wyzwanie militarne i odpowiedzieć nań wojną. O tym za chwilę. To trzy takie uwagi na początek, które, jak mówię, nie wiem, czy wybrzmiały w polskiej recepcji tego, co się zdarzyło, ale wnosząc po twoim krótkim skrócie z tego, co było mówione, mogę sądzić, że nie.
Nie, rzeczywiście to potwierdzam, że nic z tych rzeczy się nie pojawiło, bo naprawdę ta, jak to określiłeś, recepcja, po prostu odbiór i komentarze są bardzo schematyczne w tym wypadku. Bardzo interesująca jest ta koncepcja małych wojen czy małych zwycięstw. Ja bym tutaj też dodał, że jest to pewnego rodzaju nagroda pocieszenia, takiego sformułowania użyłeś w kontraście z tym, co się dzieje, a właściwie nie może się dokończyć, nie może się wydarzyć na Ukrainie. Mówię tutaj oczywiście o zakończeniu działań, czego bym ja sobie bardzo życzył, zakończeniu działań zbrojnych. Natomiast wspomniałeś też o tym, że jest to jakieś odbicie, ty powiedziałeś, kryzysów, ja bym może powiedział bardziej sporów wewnątrz polityki wewnętrznej w Stanach Zjednoczonych, ale też wewnątrz samej administracji. Jak się czyta komentarze, oczywiście, broń Boże, nie w polskich mediach, w mediach głównie amerykańskich, dotyczące tego, co się wydarzyło, no to dosyć powszechna jest ta informacja, czy to ta spekulacja, ale oparta oczywiście na jakichś przeciekach z administracji, że tam był dosyć ostry spór na temat tego, jak podejść do Wenezueli i że przez długi czas sam prezydent Trump opierał się temu rozwiązaniu zbrojnemu. Zresztą Maduro zdaje się też, wiedząc, że ta groźba jest realna, starał się jakoś tam lawirować. Trochę mi w tym, prawdę mówiąc, przypominając Aleksandra Łukaszenkę, jego działania w ostatnim czasie. Tutaj nawet można by powiedzieć, że podobieństwo jest spore, no tylko, że oczywiście Łukaszenka jest w innej sferze wpływów, więc tam raczej porwanie ze strony amerykańskiej mu nie groziło. Więc Maduro starał się jakoś wychodzić naprzeciw tym amerykańskim oczekiwaniom, no oczywiście po to, żeby ocalić stanowisko. Natomiast ja się zastanawiam cały czas nad tą fazą działań, u progu której chyba teraz jesteśmy, i dlatego też chcę opublikować naszą dzisiejszą rozmowę właśnie dzisiaj, czyli w poniedziałek, zaledwie, znaczy jak najszybciej po tym, jak ją skończymy, bo mogą się nowe rzeczy szybko wydarzyć. Bo o ile można znaleźć wiele nawet precedensów, tam często Afganistan był zresztą wskazywany, takiej operacji, jak to się mówi, operacja dekapitacyjna, czyli wymierzona tylko w samą głowę państwa albo szefa rządu, dosyć chirurgicznie precyzyjna, chociaż tutaj wiemy, że najprawdopodobniej kilkadziesiąt osób zginęło, tylko że pewnie to byli w większości wojskowi. Zresztą podobno też Kubańczycy w czasie tej operacji, no ale nie było jakichś tam wielkich strat w ludziach, gigantycznych. Ale to jest jedna rzecz. Ale druga rzecz to jest to, co powiedział Donald Trump wkrótce po zakończeniu tej operacji, mówiąc o tym, że teraz my rządzimy albo zarządzamy Wenezuelą. No on użył słowa run, czyli takiego, no, można powiedzieć, wieloznacznego, prawda? Generalnie rzecz biorąc, my tam jesteśmy, kontrolujemy. No ale nic takiego nie wynika z informacji, które by płynęły z samej Wenezueli. Wiemy, że tam rząd się zebrał pod kierownictwem pani wiceprezydent, siły te wenezuelskie, jakieś bezpieczeństwa krążą po ulicach, stan wyjątkowy ogłoszono. No więc jako żywo nie wygląda na to, żeby Amerykanie kierowali teraz Wenezuelą. No więc wniosek z tego jest taki, że albo będą musieli teraz, przepraszam, porwać panią wiceprezydent, to już nie wiem pod jakim pretekstem, albo będą musieli tam po prostu wejść z buta, czego oczywiście bym nie wykluczał. No ale to niesie ze sobą ogromne ryzyko, które być może te zyski z ropy wynagrodzą. Ja zresztą też jestem gotów nawet założyć, że zwykłym Wenezuelczykom poprawiłoby się życie, gdyby to była taka wprost amerykańska okupacja. To nawet dla zwykłych Wenezuelczyków mogłoby być korzystne. No ale my nie o tym tutaj rozmawiamy, bo to ma jakby tutaj znacznie mniejsze znaczenie. Zastanawiam się nad tym poziomem ryzyka. To jest dla mnie pewnego rodzaju zagadka. O ile operacja zdjęcia Maduro mogła być dobrze zaplanowana, przeprowadzona precyzyjnie i się udała, i to jest rzeczywiście wizerunkowy sukces tej administracji, o tyle wszystko to, co dalej, znaczy mnie jest w ogóle trudno to sobie wyobrazić, jak oni to zamierzają zrobić. To jest, może mają jakiś precyzyjny plan i zobaczymy w ciągu najbliższych nawet kilkudziesięciu godzin, jak go realizują. Ale przecież to nie jest kraj, mikropaństwo typu, nie wiem, Andory czy San Marino, tylko jednak jest to kraj kilkudziesięciomilionowy, w którym może służby i struktury działają słabo, ale jakoś tam działają, a przede wszystkim, i to jest jeszcze dla mnie pewna zagadka, pytanie jest o nastroje samych Wenezuelczyków, ale także o nastroje w ogóle w Ameryce Południowej. Ty kiedyś wspominałeś przy okazji wyniku wyborów w Kanadzie o efekcie Trumpa. To nie, to zresztą jest no takie pojęcie, które się pojawia w różnych analizach, czyli że tam, gdzie Trump dosyć ofensywnie zaczyna działać politycznie, to tam nastroje antytrumpowskie w wielu miejscach tak jest, rosną. Oczywiście to nie dotyczy Polski, Polska jest specyficznym przypadkiem, no ale w Kanadzie właśnie można powiedzieć, że coś takiego się stało. Te różne wycieczki retoryczne Trumpa pod adresem Kanady spowodowały, że ten establishment wygrał po raz kolejny wybory, co prawda już bez Trudeau, ale dokładnie ta sama partia. Więc zastanawiam się tutaj nad reakcją, bo jednak to, co spotkało Maduro, no ja mam takie wrażenie, jak patrzę też na sposób, w jaki on jest pokazywany teraz, że to jest, nie wiem, czy celowe, ale jest to jakieś takie upokorzenie dla dużej grupy ludzi, którzy mogą mieć, czuć niechęć wobec tej interwencji wielkiego, potężnego sąsiada z północy. Nie wiem, czy ty widziałeś te zdjęcia, bo tam się ciągle pojawiają jakieś nowe. To jest to zdjęcie oczywiście, gdzie on tam w otoczeniu agentów DEA siedzi z tymi kciukami w górę. On w ogóle się wydaje dosyć, prawdę mówiąc, wyluzowany na tych migawkach, gdzie tam go pokazują, no ale to jest inna sprawa. Ale też gdzieś tam go przewożą, jakaś panienka se tam cyka zdjęcie z nim siedzącym na tylnym siedzeniu. No, zaczyna to wyglądać trochę cyrkowo, ale właśnie też upokarzająco. Dlatego zastanawiam się nad tą reakcją i nad, jeszcze raz powiem, poziomem ryzyka, który się wiąże z przeniesieniem czy rozszerzeniem tej chirurgicznej operacji na operację kierowania krajem. I tutaj trochę jakby nie bardzo jestem w stanie sobie wyobrazić, jak oni to mają zamiar dalej robić.
Mit chirurgicznej operacji towarzyszy amerykańskiej polityce właściwie od ponad stulecia. Jak w świetnej książce Już nie żyjesz, Sven Lindqvist pokazuje, że samo wymyślenie nowoczesnych bombardowań zaraziło elity państw wówczas kolonialnych, imperialnych taką fantazją, że można prowadzić wojnę i można osiągać cele, nie ryzykując zupełnie nic, prawda? No bo właśnie przeciwnik zdekapitowany, użyłeś tego określenia, będzie na dłuższą metę bezbronny. Historia przetestowała tę hipotezę. Długie kampanie bombardowań dronowych, czy to Baracka Obamy, czy to później Donalda Trumpa w ostatnich dekadach nawet pokazały nam, że wojna prowadzona na dystans nie daje oczekiwanych rezultatów. I ta fantazja, że można prowadzić nie tylko samą wojnę, ale właściwie, że można prowadzić globalne imperium wyłącznie na dystans, nie ryzykując życiem własnych żołnierzy, należy włożyć między bajki. No ale cóż, Donald Trump i ta administracja nie byłaby sobą, gdyby najpierw nie postanowiła się również własnoręcznie o tym przekonać. Cudzym zresztą kosztem. I choć rzadko zgadzam się z Winstonem Churchillem, to gdy powiedział, że Amerykanom można zaufać, że zawsze zrobią to, co trzeba po wyczerpaniu wszystkich innych opcji, jest wciąż maksymą aktualną. Tak właśnie będzie z Amerykanami, bo ty już trochę pobiegłeś w przyszłość, a ja jednak zatrzymałbym się na chwilę, choć jeszcze przy genezie tego, co się stało. Gdyby Amerykanom zależało na tym, aby naprawdę dobrać się do złóż ropy, które nie są wcale tak łatwe do wydobycia i wcale nie tak wiele rafinerii na świecie może je przerabiać w pasie Orinoco, to była już na stole propozycja negocjowana przez jednego z najbardziej sprawnych amerykańskich dyplomatów tej administracji, czyli Richarda Grenella, który nawet jeszcze w jesienią, zimą tego roku był w Caracas, negocjował z ludźmi Maduro i gotów był przeprowadzić podobną operację, czyli zluzowanie sankcji, dostęp do ropy w zamian za uwolnienie więźniów politycznych, nawet nie wybory, zaznaczmy. Skąd my to wiemy? Po pierwsze, wiemy
Ale
to dlatego.
dostał polecenie, żeby się wycofać potem. Dostał polecenie z Białego Domu.
Tak, ponieważ wygryzł go Marco Rubio, człowiek, który z innych względów, jakby fanatycznie po prostu nigdy jastrzębiem być nie przestał. I choć udawał innego człowieka niż jest, by wkraść się w łaski Trumpa, to wykorzystał pierwszą nadarzającą się okazję do tego, by swoją wymarzoną interwencję wykorzystać. Skądinąd zauważ na naprawdę olbrzymią patologię tego, co się dzieje. Znaczy, masz prezydenta, który nominalnie przynajmniej deklaruje, że chce być prezydentem pokoju i nie realizować polityki interwencji zbrojnych i wiecznych wojen, i gabinet pełen ludzi, z których każdy ma swoją ulubioną wojenkę, którą chce mu wcisnąć. I będziesz miał ludzi, którzy będą mówili, że teraz Iran, drugą sekcję, która będzie mówiła teraz Nigeria, państwo islamskie, tam Boko Haram, Sudan, Somalia, trzecią, która będzie dopominała się obalenia rządów w Ameryce Łacińskiej, na Kubie i w Wenezueli, a za chwilę czwartą i piątą, która powie, że przecież trzeba zająć Grenlandię. I to jest obraz, powiedziałbym, jakiejś takiej patopsychologii też tego środowiska i tego, czym się Partia Republikańska stała, czy albo inaczej, czym nigdy nie chce przestać być, czyli takim supermarketem interwencji zbrojnych, które najróżniejsze koterie wciskają w tym momencie prezydentowi, który ich nominalnie przynajmniej nie chce. W tym przypadku było tak, że na takim wykresie kołowym najróżniejszych interesów w tej administracji okazało się, że różne koterie, które są skłócone w innych sprawach, z różnych bardzo powodów akurat mają interes w tym, żeby taką wojnę zastępczą z Wenezuelą przeprowadzić. Dlaczego? Bo Stephen Miller powiedział Trumpowi, że jak zaatakują Wenezuelę i zainstalują tam przyjazny sobie rząd, to będą tam mogli deportować migrantów. Susie Wiles, szefowa i najbardziej szanowana przez niego osoba Białego Domu i szefowa jego kampanii, z kolei jest związana z republikanami z Florydy, gdzie ze względu na dużą populację emigrantów z Ameryki Łacińskiej, antykomunizm i antysocjalizm wymierzony jakby w kraje Ameryki Łacińskiej jest zawsze dobrym wyborczym paliwem. Ale była też frakcja Jastrzębi z Rubio na czele, która mówiła, że przecież trzeba to zrobić, bo Maduro stanowi zagrożenie dla Stanów Zjednoczonych i opowiadali tam Trumpowi, jakoby rzekomo Maduro szmuglował do Stanów Zjednoczonych. Wreszcie był Pete Hegseth, który bardzo się rozkochał w wizji bycia nowym Monroe półkuli zachodniej i bardzo mu się podobało to, że nareszcie ten trylionowy budżet Pentagonu można do czegoś wykorzystać, a do czego? Będzie do tego, żeby te lotniskowce tam pływały i zastraszały te skromniejsze marynarki wojenne państw takich jak Wenezuela chociażby. I te wszystkie interesy zbiegły się w jedno, gdy ktoś powiedział Trumpowi, nie do końca zgodnie z prawdą, że można odzyskać ukradzione rzekomo przez Wenezuelczyków amerykańskie zasoby ropy, pieniądze i nie wiadomo co jeszcze i co więcej na tym zarobić. I to się stało. Te trzy interesy, trzy różne koterie interesów spotkały się w jednym punkcie i tym punktem była inwazja na Wenezuelę, która, zobacz, pozwala też odepchnąć od siebie kolejne porażki. No tu negocjacje z Rosją, prawda, nie postępują. Tutaj Netanyahu znowu chce wciągnąć Stany Zjednoczone w ataki na Iran. Tutaj uparcie ceny życia, jak nie chciały spaść, tak nie chcą dalej spadać. Dane o zatrudnieniu nie najlepsze. Zoran Mamdani wygrał w tym Nowym Jorku, prawda? Demokraci publikują kolejne całe transze dokumentów z Wyspy Zboczeńców Jeffrey'a Epsteina. Jest dość problemów, od których można oderwać uwagę świata i to jakże skutecznie, realizując taką interwencję. Gdy zaś mówisz o ostatnia rzecz, o upokorzeniu, to jest to oczywiste, Łukaszu, że nie chodzi tu wyłącznie o upokorzenie samego Maduro, który będę się upierał tutaj z człowiekiem, który był gdzieś tam na równi pochyłej do obłędu, co...
Może to, przepraszam, tłumaczy jego dobry nastrój, zaskakująco tak. Dobry nastrój w tej sytuacji, jaka jest.
Tak, bo prezydent państwa, które w wyniku amerykańskich sankcji i załamania się de facto produkcji i eksportu ropy jest areną jednego z największych kryzysów humanitarnych, spędzał ostatnie tygodnie i miesiące nagrywając kolejne taneczne TikToki, nie? Znaczy to był też groteskowy widok. Ale tu nie chodzi bynajmniej o samego Maduro. Nie minęły 24 czy 48 godzin od tego ataku, gdy żona wspomnianego Stephena Millera wrzuciła grafikę z mapą Grenlandii, zamalowaną w amerykańskie barwy. Donald Trump już w samolocie powrotnym do Białego Domu udzielał wywiadu The Atlantic, mówiąc, że absolutnie potrzebujemy Grenlandii. Nim jeszcze opadł pył po interwencji w Caracas, Trump powiedział także, że Meksyk i Kuba będą następne. Ta lista państw, dla których miała być to groźba, jest naprawdę długa i być może z naszej perspektywy, bo i nad tym, jak widzę, nikt się w Polsce specjalnie nie głowi, istotnym być powinno, że także państwo będące w NATO, będące w Unii Europejskiej i będące w, wydawałoby się, sojuszy z Stanami Zjednoczonymi, czyli Dania, jest jednym z obiektów tych groźb i to do tego stopnia, że protestować muszą już ambasador duński w Waszyngtonie, pani premier Mette Frederiksen i nawet sam premier Grenlandii, który również prosi Amerykę o to, by kategorycznie przestała w ten sposób komentować sytuację jego kraju.
Ja miałbym nadzieję, a też trochę mam podejrzenie, że jednak Grenlandia to jest trochę inny porządek, bo wracam do tego, z czym oczywiście możesz się nie zgodzić, wracam do tego, że te działania na zachodniej półkuli, one są spójne z tym, co przynajmniej w rozdziale o zachodniej hemisferze pisano w amerykańskiej strategii bezpieczeństwa. Ale faktycznie, nawet gdybyśmy Grenlandię odłożyli na bok, to faktycznie lista tych potencjalnych celów, które zaczął wymieniać Donald Trump, zaczyna się wydłużać. One są wszystkie, czy większość jest właśnie na zachodniej półkuli, ale ja wracam uparcie do kwestii tego, co dalej i co prawdopodobnie zobaczymy w ciągu najbliższych kilkudziesięciu godzin albo paru dni. No bo jednak wyobrażam sobie taki scenariusz, że to naprawdę będzie kubeł zimnej wody. Po pierwsze, no jest pytanie, czego w tej chwili oczekują Wenezuelczycy? No przecież trudno mi sobie wyobrazić, żeby dało się utrzymać jako taki wizerunek działań Stanów Zjednoczonych, a jednak mimo wszystko wciąż amerykańska administracja o to trochę dba, niezależnie od tego, jak bardzo nonszalancki stosunek ma do spraw wizerunkowych sam Donald Trump, gdyby zaczęli przeciwko jakiejś, nie wiem, inwazji, próbie okupacji, narzucenia władz, protestować Wenezuelczycy. No, trudno mi sobie wyobrazić amerykańskich Marines rozpędzających, nie wiem, strzałami w powietrze czy kolbami protestujących Wenezuelczyków. To znaczy, jest to oczywiście do wyobrażenia, ale to by była naprawdę klęska wizerunkowa Stanów Zjednoczonych. A może się to posunąć w różną stronę. No można sobie wyobrazić, że te wątłe wenezuelskie siły będą próbowały stawić jakiś opór w momencie próby inwazji lądowej, która chyba się wydaje nieuchronna. I teraz dlaczego o tym mówię? Może być oczywiście też tak, że Amerykanie tam wejdą jak nóż w masło, ale nawet wtedy świat się będzie bardzo uważnie przyglądał, co dalej tam robią. Mówię o tym dlatego, że ta lista może być listą czysto retoryczną. To znaczy, jeżeli będzie tak, że w Wenezueli za tym pierwszym działaniem pójdzie bardzo trudny wysiłek i wysiłek w dużej mierze będzie widać, że bezproduktywny, albo nie dający rezultatów w szybkim tempie, wysiłek dotyczący jakiegoś urządzenia Wenezueli na nowo, no to wtedy jednak ta jastrzębia, jeżeli można tak powiedzieć, droga, czy jastrzębi kurs, jastrzębie propozycje i idee w administracji Trumpa mogą się załamać, mogą trafić na cenzurowane. No bo będzie mowa, dobra, okej, no to co, uderzymy, nie wiem, na Meksyk albo na Kolumbię, no ale co dalej? To jest trochę, może to być trochę taka sytuacja, tylko w skompresowanym okresie czasowym, jak była z neokonserwatystami właśnie za wspomnianego przeze mnie George'a W. Busha. Pamiętasz
Który również opowiadał,
przecież.
że okupacja, który również opowiada, że okupacja Iraku sfinansuje się sama dzięki zyskom z eksportu ropy.
Otóż to, no i dlatego stało się tak, że neokonserwatyści byli bardzo prominentni w pierwszej administracji Busha, no ale w drugiej to już zeszli na dalszy plan, bo się okazało, że ich mity i wyobrażenia na temat tego, jak to będą przyjmowane amerykańskie idee demokratyczne z otwartymi ramionami na Bliskim Wschodzie, były po prostu funta kłaków warte. Więc być może tutaj w krótszym czasie stanie się coś podobnego. Może właśnie ta Wenezuela jest traktowana w pewien sposób jako poligon doświadczalny, czy to w ogóle się da zrobić w kolejnych miejscach. Ale nawet gdyby, to ja też mam tutaj pewną wątpliwość. Przecież strategia bezpieczeństwa mówi, i to jest oddanie oceny, która się pojawia w tej administracji, że Stany Zjednoczone nie mają takich sił, które by pozwoliły im jednocześnie i w dużym zakresie uczestniczyć w różnych konfliktach. No jako żywo nie da się kraju takiego jak Wenezuela spacyfikować, kontrolować bez wykorzystania, nie wiem, no przynajmniej jak sądzę, 20 tysięcy żołnierzy, 30 tysięcy żołnierzy. Nie wiem, nie znam się na tym, no ale tak bym to szacował. A kolejne kraje w tym samym czasie, ilu trzeba będzie rozmieścić amerykańskich żołnierzy i jakimi kosztami to zrobić, żeby to miało sens? Znaczy, tutaj jest, wracam do tego, tu jest moim zdaniem cienki punkt tej strategii, gdzie ja nie za bardzo rozumiem, jaki oni mają plan na dalszy ciąg.
Ja myślę, że trochę w ogóle za łatwo prześlizgujemy się nad tym, że ta polityka nie ma sensu. Ja nie będę uciekał od pytania, co dalej, tylko cały czas próbuję podkreślić, że ta polityka nie ma sensu nawet w świetle deklarowanych celów. Bo jeżeli celem było powstrzymanie napływu narkotyków do Stanów Zjednoczonych, no to obalenie rządu, co doprowadzi do masowego przemytu przecież, prawda? Niestabilności granic, ucieczki masy uchodźców jest przeciwskuteczne z tego punktu widzenia, prawda? To znaczy doprowadzenie do upadku tego państwa i jego okupacja zwiększy, a nie zmniejszy, przynajmniej w krótkim i średnim okresie, skalę czarnego
No
rynku.
nie, taka skuteczna, twarda okupacja pewnie by raczej zadziałała w drugą stronę, no ale to by musiała być naprawdę taka
Ale ile
okupacja
właśnie
na
ilu
twardo.
potrzebujesz? No, no właśnie, no ale Wenezuela liczy około, już odliczając tę olbrzymią emigrację ludzi stamtąd, 25 milionów ludzi. To znaczy, ilu w takim razie w państwie, które i tak już jest przeżarte przestępczością do cna, potrzebowałbyś milionów żołnierzy, żeby kontrolować tę populację na tyle, by utrzymanie się z produkcji i przemytu narkotyków nie było atrakcyjną opcją. Co więcej, okupacja przecież, i doskonale o tym wiesz, tylko wzmaga popyt na co? Na prostytucję, tak? Na handel dobrami zakazanymi. No bo przecież gdyby tam mieli stacjonować ci żołnierze, no to przecież oni jeszcze zwiększą popyt na tego rodzaju dobra. No o czym my rozmawiamy? To po pierwsze. Po drugie, Donald Trump doszedł do władzy w roku 2015, wyśmiewając naiwność, głupotę, idealizm, ale też marnotrawstwo i rozrzutność poprzednich administracji, które wierzyły, że za pomocą interwencji zbrojnych i militarnej okupacji zmienią świat na swoją modłę. Znaczy, czym innym, jak nie znakiem schyłkowego hegemona jest to, że aby podtrzymać on ład światowy, który mu odpowiadał, zmuszony jest on atakować państwa, które mu nie zagrażają. Gdyby bowiem był hegemonem prawdziwym, to nie musiałby się uciekać do metod takich jak inwazja i zamiana reżimu, by osiągnąć to, co chce, ponieważ ma do dyspozycji inne narzędzia. Są teorie stosunków międzynarodowych, które mówią, że to właśnie od chaotycznych, małych wojen ze słabszymi sąsiadami zaczyna się upadek imperiów, które przestają posiadać w ogóle zdolność stabilizowania swojej strefy wpływów, dlatego muszą uciekać się do wojen. To po drugie. Po trzecie zaś, Stany Zjednoczone są świetne w rozwiązywaniu problemów, które same generują, przy czym są w tym coraz gorsze, im więcej czasu mija od początku danego problemu. Upadek Wenezueli i masowa emigracja stamtąd, w tym do Stanów Zjednoczonych, zaczęły się od tego, że Stany Zjednoczone dociskały śrubę sankcji reżimowi Maduro w coraz to większym stopniu. Ten zaś polegał w większym stopniu wobec tego na strukturach siłowych, jak to się zawsze w przypadku sankcji dzieje, a wcześniej działające gdzieś tam niezależnie i zwalczane przez rząd kartele narkotykowe stały się państwem w państwie. W pewnym momencie zresztą te sankcje docisnęły Wenezuelę tak bardzo, rozmawialiśmy o tym w jednym z odcinków kilka miesięcy temu, że nawet sami gangsterzy nie byli w stanie już wyżyć, więc zmuszeni byli uciekać do Stanów Zjednoczonych. Paradoksalnie zatem polityka sankcji wobec Wenezueli, USA, pogorszyło bezpieczeństwo w samym USA, ponieważ ci gangsterzy zaczęli tam rzeczywiście uciekać. No i teraz, kiedy rozmawiamy o tym, co będzie, to zwróciłbym Twoją i naszych słuchaczy uwagę na to, że jeżeli jest jedna rzecz, która charakteryzuje tę administrację, ten ostatni rok, a niedługo będziemy już właśnie mieli rocznicę od zaprzysiężenia Donalda Trumpa na prezydenta po raz drugi, to wyjątkowo krótka zdolność do utrzymania uwagi na jakimkolwiek problemie. Pamiętasz kampanię bombardowania Jemenu, która miała pomóc Izraelowi? Skończyło się po tym, jak dwa amerykańskie myśliwce spadły z lotniskowców do wody i okazało się, że być może, by uniknąć dalszych kompromitacji, trzeba ten Jemen na chwilę zostawić w spokoju i podpisano rozejm z Jemeńczykami. Albo co stało się z Nigerią, którą rząd USA zbombardował 2 tygodnie temu i zapomniał w swojej walce w obronie chrześcijan, prawda? Albo na ile determinacji starczyło Amerykanom, żeby zniszczyć irański program jądrowy. No na 2-tygodniową wojnę i dwa naloty, tak? Znaczy, tu mógłbym kontynuować ilość przypadków, w których ta administracja w takim mirażu łatwego sukcesu osiąganego za pomocą zrzucenia komuś na głowę bomby pozoruje, że załatwiła problem i idzie dalej. Jeżeli pytasz mnie, co czeka Wenezuelę, to ja bym ci powiedział, że to jest najbardziej prawdopodobny scenariusz. To znaczy ten, że ta...
Myślisz, tutaj, o, to Kuba, tutaj muszę powiedzieć, że jednak dosyć wątpię, bo ja cały czas uparcie wracam do tego dokumentu, który moim zdaniem, przynajmniej w pewnych aspektach, mówię oczywiście o strategii, jest odbiciem rzeczywistych intencji samego Trumpa i jego najbliższego otoczenia. No jednak Wenezuela z jej zasobami ropy to jest jako żywo coś innego niż Jemen, to jest coś innego niż Nigeria. No, trudno mi sobie wyobrazić, żeby po obaleniu Maduro po prostu puszczono to tak samopas. Tutaj nawet sama kwestia złóż ropy i jej wydobycia jest zbyt kluczowa z punktu widzenia światowej ekonomii, żeby to tak zostawić.
Wenezuela dziś eksportuje mniej więcej 1% globalnego wolumenu ropy, głównie do Chin. Natomiast jej złoża są na tyle trudno przetwarzalne. To jest bardzo gęsta ropa z dużą zawartością siarczanów, która była sprawnie przetwarzana przez PDVSA, czyli tą państwową wenezuelską spółkę, w latach 90. i na początku lat 2000, tak długo jak PDVSA miało dostęp do zachodnich technologii. Następnie embargo i kolejne sankcje na tyle upośledziły, że mogę posłużyć się tym słowem, zdolność Wenezueli do ekstrakcji i przetworzenia tej ropy, że dziś całe lata zajęłoby efektywne wykorzystanie tych złóż. Co oznacza zatem, że nie jest to niemożliwe. I w tym sensie ja kupuję twoje wytłumaczenie, czy kupuję twoją interpretację tej interwencji jako gołego imperializmu, czyli po prostu próby znacjonalizowania czy przejęcia cudzych złóż ropy. Ale to wymagałoby i tak lat inwestowania w
Ale
tę
weź pod uwagę, Kuba, że
infrastrukturę.
to może być też zabezpieczenie przed tym, żeby tego nie zrobiło, jak to w strategii określano, zewnętrzne imperium albo
I
zewnętrzna siła.
tu jesteśmy blisko strzału w dziesiątkę. No właśnie, bo być może wystarczy porwać prezydenta danego państwa i zastraszyć jego zastępcę oraz elity wojskowe na tyle, by nie kontynuowały współpracy z Chinami. No to w
No
zasadzie
chyba, że o to chodzi. Chyba, że o to chodzi.
na zasadzie mafijnej polityki. Piękny ma pan sklep, ale szkoda by było, gdyby spłonął. Prawda? Bardzo by się źle stało, gdyby ktoś panu go podpalił. No i tak tutaj trochę jest. Brazylia, pamiętajmy, Brazylia podpisała umowę, nie wiem, czy intencyjną, czy już właściwą, z Chinami na budowę kolei dużych prędkości. Kolejne państwo w Ameryce Łacińskiej, które chcą rozwijać swoją infrastrukturę portową, podpisują umowy z chińskimi firmami.
A
Wenezuela.
infrastruktura portowa, że przypomnę, była wprost wymieniona w strategii jako to, nad czego przejmowanie przez zewnętrzne siły i budowanie przez zewnętrzne siły Stany się nie zgodzą. Tylko przypomnienie.
uderzenie w Maduro. I teraz cieszę się, że to poruszyłeś, bo to pozwala nam trochę odsiać całą tą pianę, prawda? O, demokracja, komunizm, wolność. Umówmy się, że wolność w Ameryce Łacińskiej nie przeszkadzała Amerykanom, czy to gdy instalowali Pinocheta, czy to dzisiaj, gdy wspierają Bukele. Naprawdę ich wolność tych ludzi nie interesuje w najmniejszym stopniu. Natomiast to, co ich rzeczywiście interesuje, to zobacz, odsunięcie państw Ameryki Łacińskiej od Ameryki Południowej od Chin za relatywnie małą cenę. W tym zaś sensie Maduro daje okazję, by osiągnąć kilka celów za jednym pociągnięciem, że tak powiem, spustu. I to się właśnie stało, jeżeli rzeczywiście. I teraz pani wiceprezydent i obecna, jak rozumiem, pełniąca obowiązki prezydenta Daisy Rodriguez będzie na pewno pod dużą presją, żeby spróbować te nastroje załagodzić i uzyskać od Stanów jakiś rodzaj przedłużenia jej mandatu w zamian za daleko idące koncesje. Słowem, ona negocjuje dzisiaj z pistoletem dosłownie przystawionym do skroni. Nie wydaje mi się scenariuszem dalekim od prawdopodobnego to, że gdy ona zobowiąże się do zerwania czy niekontynuowania jakichkolwiek rozmów z Chinami, a przekazania koncesji na wydobycie ropy amerykańskim korporacjom wraz z jakimś rodzajem reparacji, które zostaną na Wenezueli wymuszone, ponieważ Wenezuela przegrywała w sądach arbitrażowych duże kwoty przeciwko firmom, które w ramach tej restrukturyzacji udziałów, praw do wydobycia pasa Orinoco tam poczuły się skrzywdzone. Więc gdy narzuci się tego rodzaju kontrybucje Wenezueli i odciągnie siłą od Chin, to nie tylko uzyska się cel krótkoterminowy wobec Caracas, nie tylko cel propagandowy dla republikanów na Florydzie, nie tylko łatwe zwycięstwo dla Trumpa, ale także skuteczną, wydawać by się mogło, groźbę wobec liderów w Brazylii, w Kolumbii, Ekwadorze, czy opozycji wobec Milleya w Argentynie i wielu innych państwach regionu, które no, mają pokusę, by po te chińskie inwestycje, bo po jakie zresztą inne miałyby sięgać.
I tutaj muszę powiedzieć, że bardzo mi się podoba ta prognoza. Oczywiście nie wiem, czy ona się sprawdzi, natomiast to państwo nas zweryfikują też i rzeczywistość nas przede wszystkim zweryfikuje, ale rzeczywiście to mi się wydaje spójną hipotezą. To znaczy, że można uniknąć tego, co najkosztowniejsze, czyli wprowadzania żołnierzy, a przynajmniej wprowadzania własnych żołnierzy w dużej liczbie, poprzez taką paraliżującą akcję, pozostawienie tych struktur, które tam są, ale właśnie dokładnie pod takim warunkiem, jak to powiedziałeś, z pistoletem przystawionym do głowy. I bardzo możliwe, że właśnie ten scenariusz się zrealizuje. To może być rzeczywiście trafna prognoza. Ale jeszcze o jednym chciałem porozmawiać w kontekście tego, co się wydarzyło w Wenezueli. Ten aspekt prawno-międzynarodowy, o którym ja na początku mówiłem, a który w Polsce jest traktowany no właśnie w taki bardzo rytualny sposób. Wrócę do tej tezy, pytając ciebie o zdanie, wrócę do tej tezy, którą postawiłem na początku, że prawo międzynarodowe, które ma z zasady naturę lex imperfecta, nie ma za jego złamanie sankcji, bo nie ma też żadnej instancji nadrzędnej, która dysponowałaby siłą i mogła wymusić stosowanie tego prawa, instancji stojącej ponad państwami. Więc to prawo nie jest albo ważne, albo nieważne. Tam jest cała skala jego znaczenia i ta wskazówka na tej skali się przechyla w jedną albo w drugą stronę, w zależności od tego, w którym momencie historii jesteśmy, kto jak traktuje prawo międzynarodowe, kto rządzi w państwach, które można uznać za imperia albo za mocarstwa. No i ja mam jednak wrażenie, no jest taka hipoteza w Polsce, że hipoteza czy twierdzenie, że Polska jako słabe państwo powinna naciskać na to, żeby prawo międzynarodowe miało znaczenie, no bo to jest jedyna dla nas ochrona. I co ciekawe, tę tezę przede wszystkim lansuje grupa polityków i komentatorów najbardziej przychylnych Trumpowi. Również tych, którzy się bardzo mocno opowiadają przeciwko wojnie, przeciwko uderzeniu Rosji na Ukrainę. No tylko, że problem polega na tym, że na tej skali działania Trumpa w tej chwili tę wskazówkę bardzo jednoznacznie przechyliły w stronę zera, w stronę nieważne. I tu mogę ci powiedzieć, bo wiem, że pracujesz nad książką, i jesteś zajęty i nie śledzisz tego, co się dzieje w Polsce, ale mogę ci powiedzieć, że ta refleksja w tych kręgach w ogóle nie powstała. Znaczy, nie ma tutaj żadnej refleksji nad tym, że Trump doprowadził do sytuacji, w której prawo międzynarodowe w tym momencie znaczy no prawie że tyle, co nic, a w każdym razie znacznie mniej niż znaczyło jeszcze tydzień temu.
Ja również mam podobną refleksję, ilekroć słyszę pana prezydenta Andrzeja Dudę, czy później pana prezydenta Karola Nawrockiego, którzy w ONZ-cie przekonują przywódców światowych o tym, jak to żadne państwo nie może zmieniać cudzych granic siłą, jak to prawo międzynarodowe powinno być ostatecznym arbitrem tego, co legalne, jak agresja nigdy nie może być karana. Że agresja nigdy nie może być wynagradzana łagodnością i jak to agresorzy w prawie międzynarodowym powinni być powszechnie darzeni powszechnym ostracyzmem. Myślę sobie zawsze wtedy, wow, ale mocno o Izraelu. Wielka odwaga. Ale mówię już zupełnie poważnie. Nikt na serio naszych apeli w tej sprawie nie traktuje i traktować nie będzie, ponieważ na arenie międzynarodowej Polska uchodzi za państwo, które na dobre i na złe zawsze będzie popierało Stany Zjednoczone, niezależnie od tego, co one zrobią. W związku z tym głos RP na arenie międzynarodowej można jakby gdzieś tam pomijać, bo on nigdy nie będzie odmienny od tego, który prezentuje w danym momencie amerykańska administracja. Co więcej, jak to bardzo brutalnie powiedział mi jeden z globalnych ekspertów od prawa wojny i prawa międzynarodowego i wielce utytułowany amerykański badacz w ogóle sposobów prowadzenia konfliktów zbrojnych, mianowicie profesor Samuel Moyn. Jak to Polakom nie podobają się nielegalne inwazje? Sami im kibicowaliście. Od kiedy to Europejczycy, prawda, ze wschodu są wielkimi zwolennikami nielegalnych wojen, bo chyba od niedawna. No on bardzo ironizował i to są oczywiście słowa bardzo dla ucha polskiego obserwatora na jakoś tam kontrowersyjne, ale przytaczam je właśnie po to, żeby, jeżeli słuchają nas jacyś przedstawiciele naszych państwowych elit, to żeby mieli świadomość, jak są postrzegani za granicami Polski, w tym w samych Stanach Zjednoczonych, tak? Znaczy
No
jako.
przecież sami braliśmy udział w takiej inwazji, dokładnie braliśmy udział w wojnie w Iraku, drugiej wojnie w Iraku w 2003 roku rozpoczętej, która była klasycznym przykładem wojny napastniczej prowadzonej bez mandatu międzynarodowego. No czyli tu w ogóle nie ma o czym mówić.
No i tutaj do tego wracamy, że Polska postawiła się w sytuacji jakby no niezwykle trudnej, bo właściwie domaga się dzisiaj najsurowszych konsekwencji wobec Rosji. Najlepiej tak, by ponieśli jeszcze ich cenę inni, prawda? Żeby inni zaryzykowali więcej. No, tam Ukraińcy, Amerykanie, Belgowie, teraz Niemcy, żeby zaryzykowali więcej za akty agresji, które popierają lub milcząco popierają w przypadku innych państw. Tak. Tylko żeby nie było, że jestem tak wyłącznie krytyczny wobec naszych elit, no nikt inny jak premier Zjednoczonego Królestwa Keir Starmer, niepytany przez nikogo i nieproszony, napisał natychmiast na platformie X, że popiera decyzję Stanów Zjednoczonych, by usunąć Nicolasa Maduro i jak to ujął, Zjednoczone Królestwo od dawna domagało się właśnie sprawiedliwości dla Wenezuelczyków i uznawało reżim Maduro za tam nielegalny. Więc tak, no więc w tym sensie powiem tak, mam wiele złego do powiedzenia o polskich jakby elitach politycznych i jakby ich krótkowzroczności wobec Stanów Zjednoczonych, a wreszcie tego, że nie są w stanie, nie są zdolne po prostu myśleć w kategoriach uniwersalnych, ale pewnie to jest dla nas pocieszeniem i jakiegoś rodzaju odbiciem od tej sytuacji. Zawsze możemy też liczyć na Brytyjczyków, że skompromitują się bardziej i posuną w tym dalej. No bo ja nie wiem, możecie mnie wyprowadzić z błędu, ale póki co chyba jeszcze przedstawiciele RP po prostu tak milczą zakłopotani, nie wiedząc do końca, jak zareagować. W przeciwieństwie,
Tak,
no właśnie, no.
rzeczywiście tak. Nie było jeszcze z polskiej strony żadnego takiego bardzo zdecydowanego zajęcia stanowiska, aczkolwiek to, co mnie uderzyło w twoich słowach, to po pierwsze taka typowa polska satysfakcja. Haha, inni mają też źle, albo nawet mają gorzej. Ale po drugie, w dzisiejszym newsletterze magazynu, francuskiego magazynu Le Grand Continent, który tu przywoływałem parę razy, jest mapka, na której kraje są pokolorowane w zależności od tego, jakie zajęły stanowisko, jeśli chodzi o właśnie atak amerykański na Wenezuelę. I Polska tam została zaliczona, mimo tej wstrzemięźliwości, o której tutaj mówisz, do krajów, które podtrzymują czy popierają działania amerykańskie. No i dlaczego? No bo nie ma rzeczywiście żadnego oficjalnego stanowiska. Ja myślę, że redakcja Le Grand Continent po prostu przyjęła na zasadzie takiej, że no Polska, no to wiadomo, no to jest dokładnie to, o czym powiedziałeś. Polska, no przecież wiadomo, że będą popierać. Więc od razu pokolorowali nas tam na zielono na tej mapce.
Tak, a to jak tylko... Znaczy nie będzie to wielkim zaskoczeniem dla naszych słuchaczy, ale to mówię, to jest kolejny przykład tego, w co polskie elity polityczne też gdzieś tam same się wpakowały. To znaczy wierząc, że Stany Zjednoczone mają od zawsze i niezmiennie jakby ten sam zestaw priorytetów i on jest zawsze i niezmiennie zbieżny z naszym i że nigdy nie można się przeliczyć, stawiając na Stany Zjednoczone. Tymczasem nawet, wydaje mi się, w polskich elitach dziś musi kiełkować pytanie, dlaczego, jeżeli Stany Zjednoczone są w stanie porwać prezydenta Maduro, to dlaczego nie Łukaszenkę? I dlaczego w tym samym miesiącu te Stany Zjednoczone, które rzekomo doskonale rozumieją rosyjskie zagrożenie i w przeciwieństwie do naiwnych Niemców czy naiwnych Francuzów nie robią dealów z Rosją i Białorusią, w tym samym miesiącu Stany Zjednoczone luzują sankcje na Białoruś i producentów nawozów białoruskich w zamian za wypuszczenie więźniów, czytelnie sygnalizując gotowość do jakiegoś otwarcia czy pewnej odwilży, o może tak, czy w kierunku normalizacji stosunków z Białorusią, a aresztują, czy porywają Maduro. Dwa państwa, o których można powiedzieć to samo, czyli autorytarne, będące w związku z Rosją, nieprzestrzegające praw człowieka, zwalczające opozycję i zasadniczo wrogie, nazwijmy to, wobec polityki amerykańskiej, a dwa tak różne stanowiska. Jak sobie to tłumaczą dzisiaj przedstawiciele polskiego rządu, ale i Pałacu Prezydenckiego? No cóż, ja mogę tylko zgadywać. Jak sobie redukują tutaj dysonans?
Na szczęście my takiego dysonansu tutaj nie mamy i od tego jesteśmy, żeby Państwu pokazywać te sprawy z nieoczywistej strony. Mam nadzieję, że dzisiaj nam się to udało, a też bardzo jestem ciekaw, jaki scenariusz się spełni w najbliższym czasie dla Wenezueli i czy ta hipoteza, którą ty przedstawiłeś, a która mnie się wydaje bardzo sensowna, się spełni. Zobaczymy. Dzięki za dzisiaj. Łukasz Warzecha
i Jakub Dymek, dziękuję.
Do zobaczenia.
Dobrego dnia, do zobaczenia.